terminowe śniadanie pozwoliło naszym detektywom jaśniej i ostrzej spojrzeć na czekające ich zadania. Gdy po uczcie poszli do szałasu, każdy miał własny i niezbity sąd o sytuacji. Niestety, sądy ich były tak rozbieżne, że trudno było znaleźć nawet punkt wyjścia dla prowadzenia dalszego śledztwa. Jeden Mangiaro starał się w rozsądny sposób uporządkować zdarzenia. Rozciągnął się wygodnie na mchu, wyciągnął nieodłączny notes, zamyślił się, a kiedy w szałasie zapadła cisza, zaczął rzeczowo. Najpierw trzeba wiedzieć, jakie mamy dane. A więc po pierwsze, nasz Marsjanin znikł z mieszkania i do tej pory nikt z nas nie wie, gdzie się znajduje. W podziemiach zamku, przerwał mu Perełka. Przecież Paragon widział go przedwczoraj wieczorem. Uspokój się, posadził go Mangiaro. Widział go przedwczoraj, ale nie w podziemiach. Ty sam widziałeś jego znaki na murach, wtrącił Paragon. To jeszcze nie dowód, że on tam jest. Możemy jedynie wnioskować, że się tam ukrywa. Ale należy to sprawdzić. Legalnie, potwierdził Paragon. To przecież nasze główne zadanie. Po drugie, ciągnął Mangiaro. Ze sprawą Marsjanina wiąże się sprawa człowieka w berecie, nazwijmy go tajemniczym. Trzeba sprawdzić, jaki ma związek tajemniczy z Marsjaninem. Dlaczego go poszukuje i dlaczego stale przebywa w okolicach zamku?
W ogóle nie wiemy, kto to jest, odezwała się Jola.
Mangiaro skarcił ją spojrzeniem. Proszę mi nie przerywać. Od tego nasza brygada, żeby się dowiedziała, kim jest tajemniczy. Ja myślę, że to największy przestępca.
Skrzywił
się Perełka.
Największy przestępca nie zapraszałby na lody.
To dla zaszklenia oczu, czyli maskowanie się, zauważył fachowo Paragon.
Po trzecie, ciągnął Mangiaro, musimy wyjaśnić, czego szuka w podziemnych korytarzach ta pani ze srebrną wiechą na głowie. Dla ułatwienia nazwijmy ją Srebrną.
Czy malarz też tam był?
Zapytał Paragon.
Był ktoś drugi, ale go nie widziałem.
Za to, że była tam Srebrna, dam sobie uciąć głowę.
Ciekawe, zamyślił się Paragon. Szkoda, że nie wiemy, co było w tym pokrowcu na składak.
Mangiaro wzruszył ramionami.
To drobiazg.
A ja ci mówię, że to ważne.
Bo ten składak był mi coś za ciężki.
Dobrze. I o tym możemy pomyśleć. Najważniejsze, że do tej pory właściwie nic nie wiemy.
Najważniejsze, że mamy przestępców. Ty się martwiłeś, skąd ich znaleźć. A teraz masz cały asortyment.
Palnął wesoło Paragon. Jola zatarła dłonie.
Panowie, ale będzie robota. Tylko mówię wam, trzeba stosować naukowe metody.
Oczywiście, tylko naukowe metody, powtórzył Perełka.
Najpierw trzeba ułożyć plan. Mangiaro jął coś zapisywać w notesie. Jest nas czworo. Proponuję, że ja z Paragonem zajmiemy się Marsjaninem. Jeszcze raz sprawdzimy odkryte przeze mnie przejście. Może te znaki nas zaprowadzą do kryjówki przestępcy?
To ja znalazłem plan podziemia,
wtrącił nieśmiało Perełka.
Legalnie, znalazł go pod łóżkiem,
potwierdził Paragon.
Plan nam bardzo pomoże. Sprawdziłem, że zejście, które znalazłem, jest na planie, a korytarz ciągnie się daleko pod lewe skrzydło.
Perełka powinien dostać pochwałę albo odznaczenie.
Inspektor Albinowski dostanie odznaczenie dopiero wtedy, kiedy sprawdzimy, że plan jest dobry i doprowadzi nas do kryjówki Marsjanina.
Perełka machnął ręką. No niech będzie, mnie na tym nie zależy. A ja jakie dostanę zadanie?
Wyrwała się Jola. Mangiaro zajrzał do notesu.
Ty musisz śledzić Srebrną. Najpierw dowiesz się, kim oni w ogóle są, ci goście z plebanii.
I to bagatelka.
Ostrzegam inspektora Radońską, że to wcale nie bagatelka, tylko niezwykle ważne zadanie. Zadanie numer dwa. Rozpracować szajkę Srebrnej.
Rozkaz.
A ja?
Głos Perełki brzmiał cicho i skromnie.
Inspektor Albinowski otrzyma zadanie rozpracowania tajemniczego.
No, widzicie? Żachnął się Perełka. Mnie zawsze wlepi najtrudniejsze.
Spokój, zastopował go Mangiaro. Ty przecież go już znasz. I on obiecał ci lody. A więc?
Zwrócił się do pozostałych.
Inspektor Albinowski zajmie się tymczasem rozpracowaniem tajemniczego, a potem ktoś z nas mu pomoże. Mam nadzieję, że zrozumieliście dobrze, o co chodzi i z honorem wypełnicie swe zadania. A teraz życzę wszystkim złamania karku. Cześć!
Mandżaro uniósł się. Głową sięgał dachu szałasu. Tym razem miał minę prawdziwego nadinspektora Scotland Yardu. Inspektorzy stanęli przed nim. Ich spojrzenia były twarde i zdecydowane. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że stoją przed niezwykle ciężkimi zadaniami i nie wiadomo, jakie jeszcze czekają ich niespodzianki. W milczeniu uścisnęli sobie dłonie.
Dzień dobry, pani.
Jola z wystudiowanym uśmieszkiem na niewinnej twarzyczce przywitała gospodynię plebanii.
Mamusia pyta, czy na jutro będą świeże jajka.
Gospodyni wychyliła się z okna i nieufnym spojrzeniem świdrowała dziewczynkę.
Ty, moja droga, coś kręcisz.
Jola uniosła ramiona gestem zniecierpliwienia.
Jeżeli pani nie wierzy, to łatwo się przekonać. Jutro będzie tu mamusia, więc może pani zapytać.
Woskowata twarz gospodyni zakrzepła w wyrazie niezdecydowania.
Poczekaj, może się coś znajdzie.
Dała jej znak ręką, by weszła do kuchni i po chwili znikła z prostokąta ramy okiennej. Pani inspektor rozejrzała się bacznie po dziedzińcu. Było zupełnie cicho, tylko pszczoły bzykały monotonnie w klombach pieniących się od kwiatów. Od strony zabudowań gospodarskich dochodziło porykiwanie krów, a z daleka, zza parku, płynęła muzyka z przystani. Ktoś śpiewał po włosku, słodko i melodyjnie. Jola spojrzała w okna piętra. Odbijały jaskrawy blask słońca jak srebrne tafle. Były zamknięte i dziwnie tajemnicze. Gdzie znajdują się w tej chwili lokatorzy, pomyślała i z gotowym już planem działania weszła do sieni. W ciemnej sieni natknęła się na gospodynię. Jej czarna suknia zaszeleściła w półmroku, pachniała woskowymi świecami i talkiem.
Masz do czego wziąć te jajka?
Zapytała gospodyni.
O, na śmierć zapomniałam, ale to nic. Będę wracać z przystani, to wstąpię po nie.
Gospodyni uczyniła gest zniecierpliwienia.
Aleś ty roztrzepana. A, i powiedz jeszcze raz, mamusi, że mam gości i już nie mogę wszystkiego sprzedawać. Właśnie, widziałam dzisiaj tę panią ze srebrnymi włosami.
Gospodyni machnęła kościstą dłonią. Skaranie boskie. Widział, kto takie czupiradło z siebie robić.
Okropne,
basowała Jola.
I do tego te wąskie spodnie w paski?
Też wygląda jak błazen z cyrku. I w ogóle to całe towarzystwo.
Nie podoba mi się. Co pani mówi?
Jolanta uradowała się, że tak łatwo przyszło jej nawiązać rozmowę na temat gości z plebanii. Gospodyni ściszyła głos.
To dziwni ludzie. Ten malarz niby maluje, a właściwie to włóczy się bez celu. To czupiradło chodziło wczoraj po plebanii w samym kostiumie kąpielowym. Dobrze, że księdza nie było. A ten trzeci to mruk, który nie powie nawet dobry. Gdybym wiedziała, to bym ich tu nie wpuściła. Nie potrzeba mi takich gości.
W tym momencie Jola była już niemal pewna, że zdoła od gospodyni wydobyć cenne wiadomości.
Zapytała więc zupełnie otwarcie.
Gdzie oni trzymają ten składak?
Gospodyni jeszcze bardziej zniżyła głos, który przeszedł w świszczący szept.
Właśnie to mnie najbardziej zastanowiło. Podobno przywieźli składany kajak, a wczoraj ten mruk dopytywał się, gdzie można wynająć łódkę. Jeżeli mają składak, to po co im łódka?
Oczywiście. A gdzie ten składak?
Licho ich wie. Może w ogóle to nie był składak? Ja już sama nie wiem, co o tym myśleć.
Na górze skrzypnęły drzwi. Po chwili na schodach ukazała się srebrna strzecha lokatorki plebanii. Kobieta schodziła wolnym krokiem, a gdy mijała gospodynię, posłała jej mdły, nic nieznaczący uśmiech, jakby w ten sposób chciała usprawiedliwić swą obecność. Jola patrzyła za nią. Naraz błysnęła jej myśl. Jeżeli teraz nie wykorzysta odpowiedniej chwili, to straci nadzwyczajną okazję. Podbiegła więc szybko do srebrnej pani i zapytała niewinnie:
przepraszam bardzo, czy mogłaby mi pani pożyczyć na pół godziny tego składaka?
Kobieta zatrzymała się gwałtownie, jakby napotkała niewidzialną przeszkodę. Objęła dziewczynkę zdumionym, pełnym popłochu spojrzeniem.
Składaka? Jakiego składaka? Zapytała opryskliwie. No, pani gospodyni mówiła, że państwo macie składak, a ja lubię wiosłować. Po prostu uwielbiam. Srebrna gestem zdziwienia uniosła ramiona.
To jakaś pomyłka. My nie mamy kajaka.
W takim razie bardzo panią przepraszam.
Jola skinęła głową i odeszła. W momencie, kiedy złapała Srebrną na kłamstwie, pani inspektor poczuła żywszy rytm serca. Żyłka detektywistyczna kazała jej natychmiast działać. Pożegnała szybko gospodynię, przebiegła wzdłuż muru oddzielającego plebanię od kościoła, a potem zawróciła w stronę parku. Z odległości 20 kroków widziała pasiaste spodnie Srebrnej migające na tle gęstych zarośli. Srebrna przecięła na ukos park. Szybkim krokiem skierowała się w stronę przystani. Nie spodziewała się, że za nią jak cień posuwa się okrąglutka, zaaferowana Jola. Przystań leżała wśród wspaniałych, starych grabów. Tonęła cała w cieniu. Przy pomoście kręcili się ludzie. Spychali na wodę kajaki, wciągali na maszty żagle. W porannym świetle woda leżała cicho i spokojnie, odbijając jak w lustrze nadbrzeżne drzewa. Dalej mała żaglówka pruła spokojną toń, marszcząc jej powierzchnię w ślad wydłużonego trójkąta. Ponad przystanią szybowały dwie rybitwy. Jedna z nich zatrzepotała nagle skrzydłami i jak kamień spadła na wodę, po czym wzbiła się, unosząc w dziobie migocącą rybkę. Srebrna minęła pomost, hangar na kajaki i skierowała się ku małemu pawilonowi, przed którym stało kilka barwnych stolików osłoniętych wielkimi parasolami. Była to kawiarenka. Stoliki stały puste. Tylko przy jednym z nich siedział krępy jegomość w tyrolskich spodenkach. Twarz zakrył płachtą gazety, jakby w ten sposób starał się odgrodzić od otaczającego go świata. Srebrna podeszła do niego. Gazeta opadła, ukazując szerokie, niemal kwadratowe oblicze czytelnika. To ten trzeci, ten tyrolczyk, pomyślała Jola. Zaraz zobaczymy, czy popłyną składakiem. Jeżeli zdecydują się na to, w takim razie wypożyczę kajak i popłynę za nimi. Srebrna usiadła przy tyrolczyku. Wnet zjawiła się kelnerka. Zamieniły ze sobą kilka słów, których jednak Jola nie usłyszała. Tyrolczyk znowu zagłębił się w lekturze.